Ostatniej niedzieli rozważaliśmy kwestię przywrócenia świata do właściwej pozycji. Ujrzeliśmy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17, jak pewni ludzie w Tesalonikach użyli takiego określenia wobec Pawła i jego towarzyszy głoszących Ewangelię, że przewracają świat do góry nogami. Wspomniałem również, że świat został przewrócony do góry nogami, wywrócony już w ogrodzie Eden, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, po to, byśmy mogli zrozumieć, co ten termin właściwie oznacza, że świat został wywrócony do góry nogami. Adam z Ewą szukali swojego interesu zamiast chwały Bożej. Nie poszukiwali tego, co zadowoli Boga, ale tego, co zadowoli ich samych. I w ten właśnie sposób grzech przyszedł na świat oraz człowiek został taki wywrócony do góry nogami, przewrócony. Zatem, kiedy mówimy, że Jezus przyszedł, by przywrócić człowieka do właściwej pozycji, rozumiemy przez to, by człowiek żył odwrotnie do tego, jak Adam z Ewą w ogrodzie Eden. Bóg dał nam taką aluzję o tym w Starym Testamencie, w trzeciej księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, 13 werset. Jeśli nie znacie tego wersetu, to zajrzyjcie. Wiecie, wyprowadzenie Izraela z Egiptu było takim dla nas obrazem naszego odkupienia od grzechu i szatana. Tak więc możemy zastosować ten werset względem samych siebie, czytając go. Jam jest Bóg Twój, który wyprowadził Cię z ziemi szatana i grzechu, abyś nie był dłużej już ich niewolnikiem. Połamałem więzy Waszego jarzma i sprawiam, że będziecie chodzić wyprostowani do pionu, nie do góry nogami. I to jest właśnie sposób, w jaki Bóg chce, abyśmy czynili. Bóg może sprawić, że chodzimy pionowo, we właściwy sposób, tylko wtedy, kiedy szukamy tego, co zadowoli Jego, nie nas samych. Przejdźmy do 15 rozdziału Rzymian. Widzimy tam ilustrację życia Jezusa. Zawsze powtarzam, że kiedy chcecie zobaczyć, jak Bóg chciał, żeby Adam żył właściwie, spójrzcie na życie Jezusa. W taki właśnie sposób Bóg chciał, aby Adam żył i Bóg chce, aby każdy z nas w taki sposób właśnie żył. I jednym z powodów, z jakich Bóg posłał Jezusa na ziemię, poza tym, żeby umarł za nasze grzechy, było pokazanie nam, jak mamy żyć. Jezus mógł umrzeć za nasze grzechy nawet w wieku 18 lat. Dlaczego musiał żyć całe te 33 lata, cierpiąc? Było tak, bo nie przyszedł On umrzeć tylko za nasze grzechy, lecz pokazać nam, jak żyć. I to jest taka prawda, którą większość chrześcijan nie zna. 99% chrześcijan uważa, że Jezus przyszedł umrzeć tylko za ich grzechy. Ale śmierć na krzyżu to był zaledwie jeden dzień z Jego całego życia. 6 godzin z Jego życia. To wszystko. Co zatem robił przez 33 lata? Jak się ma 33 w porównaniu do jednego dnia? Jakaż to proporcja? On żył 33 lata na ziemi, by pokazać, jak człowiek powinien żyć. Pokazał, jak dziecko powinno żyć. Zaprezentował to on, będąc dzieckiem. Pokazał też, jak młodzieniec powinien żyć. Był młodzieńcem razem ze wszystkimi namiętnościami w ciele. Pokazał, jak nastolatek powinien traktować dziewczyny. On też był nastolatkiem i też był kuszony. To nie jest opisane w piśmie. Jednakże w pewnym miejscu Jezus powiedział, że Duch, którego wam pośle, On weźmie ze mnie i wam oznajmi. Dlaczegoż więc nie wszystko jest opisane w piśmie? Ja powiem wam dlaczego. Tajemnica Pana jest z tymi, którzy się Go boją. Im to obwieszcza przymierze swoje. Psalm 25, 14. Są tajemnice, których nie upubliczniacie. Wyszeptujecie je do innych uszu. Przebaczenie grzechów jest jawną prawdą. ale postępowanie, jak Jezus chodził, to jest sekret. Jest to nazwane tajemnicą pobożności. Dlatego też 95% wierzących nie ma najmniejszego pojęcia na ten temat. Ale jeśli boisz się Boga i masz wielkie pragnienie, by wypełniać Jego przekazania, tak jak w 1 Jana 2:6 jest napisane, powinien tak postępować, jak On postępował. Wtedy, powiadam wam, Jezus pokaże wam, jak patrzył na kobietę, kiedy miał 18 lat. W innym przypadku będziesz miał 80 lat i tego nie odkryjesz. Ponieważ Bóg widzi, że nie masz pragnienia, by żyć w taki sposób. On nie objawia swoich tajemnic ludziom, którzy tego nie pragną. I z tego powodu nawet wielu tutaj z nas, co siedzą, nigdy nie przezwyciężyło pożądliwości swoich oczu. I pewnie nigdy nie przezwyciężycie, ponieważ Bóg widzi, że nie pragniecie tego. Jeśli chcecie być wolni od miłości pieniędzy, Bóg wam pokaże, jak Jezus traktował pieniądze. On wam pokaże. Jest obietnica w Jana 16. Pozwólcie, że wam to pokażę, zanim przejdziemy do Rzymian 15. W Jana 16 cudowna obietnica. Deklarowałem ją wielokrotnie i zachęcam was, byście też to czynili. Czytamy tu 16:14 w środku wersetu. Z mego weźmie i wam oznajmi. Nie potrzebujecie Ducha Świętego do tego, by dowiedzieć się, że Jezus uzdrawiał chorych. To macie napisane w Biblii. Możecie być ateistą i to przeczytać. Nie potrzebujecie żadnej bojaźni Bożej, by przeczytać, że Jezus budził z martwych. Musicie być jedynie w stanie przeczytać to w jakimś języku. Jednak są miliony rzeczy o Chrystusie, które nie są spisane. Te Bóg odsłania Bóg tym, którzy się Go boją. I im bardziej się Go boicie, tym bardziej odkrywacie. I wtedy też odkryjecie, czym jest prawdziwa duchowość. I powiem wam, że 95% wierzących nie ma pojęcia, czym prawdziwa duchowość jest. Nie mają o tym pojęcia, ponieważ nie potrafią nawet rozróżnić, czym jest duszewność, a czym jest duchowość. Nie potrafią rozróżnić, co jest duchowe, a co jest religijne. Nie znają tacy różnicy pomiędzy ludzkim a boskim. Jaka jest różnica między ludzką dobrocią a boską naturą? Nie rozróżniają boskiego gniewu od ludzkiego gniewu, Bożej miłości od ludzkiej miłości. A jaki jest tego wszystkiego powód? Bo nie są poważni, by chodzić tak, jak Jezus chodził, postępować jak On. I mogę wam tutaj teraz postawić wszystkim takie wyzwanie, nawet najmniejszemu dziecku. Jeśli jesteście poważni wobec Jana, 1 Jana 2:6, który mówi, że każdy, kto uważa się za chrześcijanina, powinien postępować, jak on postępował. Jeśli jesteście poważni wobec tego jednego wersetu, to gwarantuję wam, że Bóg pokaże wam cudowne rzeczy, które inni chrześcijanie nie zobaczą, nawet ci, którzy wysłuchają to poselstwo. Bo kto ma uszy, niechaj słucha. I powiem wam, że jest wielu ludzi, którzy tego nie ujrzało. Nawet jest wielu u nas w kościele takich, którzy tego nie ujrzało. I powiem wam teraz szczerze, że obserwowałem ich życie przez wiele lat i oni nie zostali pochwyceni, nie ulegli temu wrażeniu, w jaki sposób Jezus żył. Duch Święty weźmie rzeczy z Jezusa Chrystusa i objawi je nam. Dlategoż to właśnie powinniśmy być wypełnieni Duchem Świętym. I powiem wam, że jestem dużo bardziej zainteresowany tym, żeby Duch Święty pokazywał mi takie rzeczy, niż mówieniem na językach. Mimo iż mówię na językach. Jednak to nie jest dla mnie główna rzecz. Jest to główna rzecz dla wielu innych. Ale dla mnie to jest jak mały palec. Nie odcinam go, bo go potrzebuję. Ale dla mnie sednem chrześcijańskiego życia jest, by widzieć Jezusa i by być jak On. I to jest właśnie główny powód, dla którego Duch Święty przyszedł. I możesz zająć się innymi, pomniejszymi doktrynami o Duchu Świętym, a przegapić tą główną, tą najważniejszą. I to właśnie diabeł robi. On daje nam takie właśnie pomniejsze, inne doktryny, byśmy się nimi zajmowali, a wciąż jednak chodzili do góry nogami. Odwróceni. Możecie mieć wszystkie dary Ducha Świętego i wciąż być takimi do góry nogami, odwróconymi. Przykładem tego jest 1 list do Koryntian. Mieli oni wszystkie dary Ducha Świętego, a wciąż jednak byli podwracani, tacy wywróceni. Oni nawet nie wiedzieli, że to jest złe, by wzywać brata do sądu. Oni nie wiedzieli nawet, że niemoralność nie jest dopuszczalna w chrześcijańskim życiu. Że tacy niemoralni ludzie nigdy nie odziedziczą Królestwa Niebios. Więc Rzymian 15 widzimy, jak Jezus chodził. Co to znaczy, by być, chodzić pionowo? 15:3. Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Przez całe życie, przez 33 lata. I tak wyobraźcie sobie, że Pan mówi do was, żebyście przez najbliższy miesiąc nie mieli upodobania w sobie samych. I byście powiedzieli, wow, co za ciężar. A Jezus żył 33 lata w ten sposób. I to byłoby dla was takie żałosne życie. Jak to nie zadbać o siebie, nie szukać swego? I wtedy wszystko na odwrót. Nie moglibyście być tacy w depresji, nie moglibyście się złościć, tak jak teraz. Nie moglibyście pożądać swoimi oczami, jak teraz. Wtedy wiele rzeczy zmieniłoby się w waszym życiu. Wtedy dopiero byście się dziwili, że się zmagacie i zmagacie. I tak słyszałem takich ludzi. O, bracia, ja się zmagam z pożądliwością oczu, ja się zmagam z miłością pieniędzy. I powiem wam, że zawsze, do końca życia będziecie się tak zmagać. Do momentu, kiedy nie powiecie, że chcę żyć tak, jak Jezus żył. To jest ten sposób, w jaki chcę żyć. Ja nie chcę żyć, będąc skoncentrowanym na sobie. Chcę żyć, będąc skoncentrowanym na Bogu. I powiem wam, że pewne choroby nawet wasze byłyby uzdrowione wtedy, kiedy tak zdecydujecie. I myślicie, że ten ogrom tych wszystkich tabletek, zastrzyków, to wszystko was uzdrowi? Nie. Problemem jest to, że jesteście skoncentrowani na sobie samych. I nie mówię tutaj o wszystkich chorobach. Wiele chorób wynika z tego, że żyjemy na ziemi, która została przeklęta. Nie mówię tutaj o tym, że ciernie wbijają nam się w stopę lub że łapiemy przeziębienie. Jednak jest przynajmniej według mnie 10% chorób, które wynikają z tego, że człowiek jest skoncentrowany na sobie. I z tych moglibyście być wolni. Wiele, wiele problemów nie odejdzie z naszego życia tylko dlatego, że przychodzimy na spotkania, śpiewamy pieśni lub też, że słuchamy poselstwa, kazania. Musisz powiedzieć, Panie, ja potrzebuję radykalnej zmiany w moim życiu. Chcę zmienić sposób mojego myślenia, chcę odnowić moje myślenie. Chcę, byś mi pokazał, co oznacza chodzić pionowo we właściwy sposób. Jest życie obiecane w pismach, które widzę, że niewielu chrześcijan praktykuje. Większość z nich mówi, o, pewnego dnia będę taki właśnie. Oni nigdy tacy nie będą, ponieważ oni nie są poważni. I to jest tak jak uczeń, który mówi, o, pewnego dnia będę miał magistra, ale on nigdy nie chodzi do szkoły. Chodzi taki na wagary, zajmuje się gierkami. Taki pewnie nawet nigdy nie zda do drugiej klasy. Bo nie jest poważny odnośnie swojej nauki. Możemy mieć wielkie ambicje, mówić, o, chcę być taki, chcę być jak Chrystus. Ale jeśli nie jesteś poważny, to Jezus powiedział w pewnym miejscu, że Królestwo Niebios jest brane przez gwałtowników. Mateusza 11:12. I nie ma tu mowy o jakiejś takiej zewnętrznej przemocy, bo jesteśmy ludźmi pokoju, ale mówimy tu o takiej przemocy wobec wszystkiego, co stoi nam na przeszkodzie, by osiągnąć Królestwo Niebios. Paweł to właśnie odkrył, że są w jego ciele takie pożądania, które musi poskramiać i kontrolować, jeśli tylko chce być zakwalifikowany, by wygrać ten bieg. Mówi o tym w 1 Koryntian 9:27. I z tego też powodu Biblia mówi, że musimy czasami pościć. Post oznacza odrzucanie pewnych rzeczy, które są normalne. I nie mówię to o odrzucaniu takich grzesznych rzeczy, ale o rzeczach prawych, które jednak mogą nam przeszkadzać w zaspokojeniu Boga. I chciałbym zwrócić się tu szczególnie do tych siedzących tutaj, którzy postanowili w swoich sercach, że jakąkolwiek cenę przyjdzie im zapłacić, chcą zadowolić Boga, chcą Go zaspokoić. Nie wiem, ilu z was tutaj by tak chciało właśnie rzec, ale wierzę, że są tacy i do tych się właśnie zwracam, że Bóg to uczyni w waszym życiu. Jest życie obiecane w Nowym Testamencie, tak jak Paweł powiedział, który dziękował, że Bóg prowadzi ich przez wszelkie próby. Nigdy nie narzekający, zawsze z dziękczynieniem, nigdy nie denerwujący się, nigdy nie popadający w depresję, nigdy w złym nastroju. Nigdy nie zniecierpliwiony. I podam wam wersety dla wszystkich was. Znacie te Ale być może przypuszczaliście sami tak, że to jest to zbyt wysoka koncepcja taka, którą nigdy nie osiągniecie. A nigdy nie osiągną ją ci, którzy szukają innych rzeczy. Jeśli szukasz honoru dla siebie, to gwarantuję ci, że nigdy nie osiągniesz tego życia, o którym Biblia mówi. Jeśli szukasz swojego imienia, sławy i tego, co będzie zaspokajało ciebie, to wtedy tak, wtedy nie osiągniecie tego nigdy, nawet za 100 lat. Ale jeśli tylko jesteście poważni i oddani całym sercem i powiecie: Panie, rozpoznaję teraz, że nie stworzyłeś mnie po to, bym żył sam dla siebie, a nawet nie stworzyłeś mnie, bym żył dla innych ludzi, ale stworzyłeś mnie, bym żył na chwałę Bożą. I chcę tak zrobić w moim życiu, Panie. I chcę zapłacić wszelką cenę, by chodzić tak właśnie, postępować pionowo we właściwy sposób. Inaczej niż wszyscy na tym świecie. I nie chcę zakładać, że skoro inni tak żyją, to ja też tak muszę żyć. Nie chcę zakładać, że mąż z żoną zawsze muszą się kłócić do końca życia, aż do przyjścia Pana Jezusa. To jest kłamstwo diabelskie. Jeśli to zaakceptujesz, to będzie prawdziwe w twoim życiu. Ale jeśli zobaczysz, że Biblia uczy, żeby żyć w innym standardzie, na inny sposób, to będziesz żył w ten inny sposób. Wszystko to od ciebie zależy. Jeśli jesteś zadowolony, że masz te różne dary Ducha Świętego, to możesz nawet trafić do piekła, mając te wszystkie dary. Ponieważ Pan wzywa wszystkich, by ci, którzy idą za Nim, by zapierali się siebie, brali swój krzyż każdego dnia. I nie słyszycie tego tak wiele zza pulpitu chrześcijańskich kościołów. Ponieważ Ewangelia, która jest teraz głoszona, jest Ewangelią skoncentrowaną na człowieku. Podczas gdy Biblia uczy nas na Ewangelii skoncentrowanej na Bogu. I to jest ogromna różnica między tymi dwiema. Pozwólcie, że pokażę wam werset 1 Koryntian 10 rozdział. Mówię o tych tutaj, którzy chcą być naprawdę radykalnymi chrześcijanami. Chcących żyć dla Boga, nie tracących swojego ziemskiego życia. Ponieważ wszyscy mamy tylko jedno życie ziemskie. Jeśli je zmarnujesz, to przepadnie. To jest tak, jakbyś posiadał $1 000 000 i spuścił to w toalecie z wodą. W taki sposób wielu chrześcijan właśnie żyje. Ja wierzę, że moje życie jest warte dużo więcej niż $1 000 000. Jak też i wasze życie. Jeśli je marnuję, to tak jakbym spuszczał te wszystkie pieniądze w toalecie. No tego nie chcę uczynić. Nigdy już wtedy nie odzyskam tych pieniędzy spuszczonych. Tak samo nigdy nie odzyskam straconego życia. Raz w życiu tylko Bóg daje ci 1 000 000 minut, byś żył dla Niego. Zależy to od ciebie, w jaki sposób je użyjesz. Jesteśmy dużo bardziej ostrożni z naszymi pieniędzmi, niestety, niż z naszym czasem. Oraz z tym, jak używamy naszego życia. 1 Koryntian 10:31. Paweł mówi tu o najprostszych rzeczach, jakie robimy każdego dnia. Jedzenie i picie. Czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To jest niesamowity wers. I wiecie, moglibyście wziąć ten werset i używać przez całe swoje życie. Przy jakiejkolwiek sytuacji moglibyście się pytać: Panie, co teraz powinienem czynić? Ta sytuacja jest ważniejsza niż jedzenie i picie. Zamierzam wyjść za mąż, ożenić się, zdobyć pracę, przeprowadzić się w inne miejsce. Panie, pokaż mi, co będzie dla Twojej chwały. Nie to, co jest dla mojego komfortu, dla mojego zysku, ale co przysporzy Tobie chwały. Pozwólcie, że zapytam Was, drodzy bracia i siostry, wielu z Was jest wierzącymi tutaj przez 10, 15, 20 lat. Za każdym razem, kiedy podejmujecie jakąś decyzję, a podejmujecie wiele ich, podejmowaliście w przeszłości wiele różnych ważnych decyzji i zadajcie sobie takie pytanie. Ile razy wtedy pytaliście się tak Pana: Panie, która z tych decyzji przysporzy Tobie najwięcej chwały? Przed podjęciem decyzji mam taką opcję i przed podjęciem, która z tych przysporzy Ci najwięcej chwały? Czy możecie wspomnieć taką sytuację wtedy, kiedy szczerze i celowo szukaliście tego, co przysporzy Panu chwały? Odkryjecie wtedy bardzo często, że do głowy wam nawet takie coś nie przyszło. Natomiast w większości przypadków myśleliście o swoim komforcie, swoim zadowoleniu i swojej przyjemności. Mimo że chodzisz do kościoła i jesteś taką dobrą, religijną osobą, to wciąż nie zrozumiałeś, czym jest prawdziwa duchowość. Prawdziwie duchowa osoba powie: Panie, co jest na Twoją chwałę? Co uwielbicie w tym, jak powinienem zareagować tej niegrzecznej, opryskliwej osobie, nie by zadowolić siebie, ale co uwielbi najbardziej Ciebie w każdej decyzji. To jest najszczęśliwsze i najbardziej zwycięskie życie chrześcijańskie, jakie ktokolwiek może żyć. I człowiek, który nie zacznie właśnie w taki sposób, tylko będzie przychodził, mówił, brać, ale ja tracę swoją cierpliwość, tracę swój temperament, denerwuję się. Powiem mu i będziesz tak całe jeszcze kolejne 100 lat, ponieważ masz zły fundament, nie przyłożyłeś siekiery do korzeni wszystkich twoich problemów. I tak, wiecie, kiedyś zanim wynaleziono antybiotyk, to leczono w taki sposób powierzchowny często. Ale wiecie, co antybiotyk robi? Kiedy połkniecie taką tabletkę antybiotyku, to on sięga do źródła waszej choroby. I nie kładziecie tej tabletki na waszą ranę, czy na tam, gdzie jest rezultat choroby, ale połykacie ją. I kiedy przyczyna choroby jest zaatakowana, to wtedy rezultaty znikają właśnie. Prawo było właśnie takiego rodzaju czasową miarą. Mówiło ono nam, rób tak, podtrzymuj ciało zdrowym. Jednak kiedy Jezus przyszedł, On przyłożył siekierę do korzenia. I powiedział On, teraz ja rozwiążę problem z korzeniem. Także teraz nie musicie żyć z tymi problemami, z którymi starotestamentowi ludzie żyli. Elizeusz miał depresję, Mojżesz się denerwował, popełniali cudzołóstwa. Nie musicie mieć już tych problemów, skoro siekiera została przyłożona do korzenia. I dlaczego chrześcijanie wracają do tych wszystkich rzeczy? Dlatego, że siekiera nie została, nie odcięła tego korzenia. I to jest smutna rzecz. Cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą. I wyobraźcie sobie, że jeżeli obierzecie to sobie jako wasze motto, że od teraz nie podejmiecie żadnej decyzji w waszym życiu, która nie będzie na chwałę Bożą, i od teraz zaczniecie, szczególnie wy młodzi, zadawajcie sobie takie pytania. Ja zacząłem, kiedy miałem 20 lat, a chciałbym nawet, żebym zaczął wcześniej. Ale powiadam wam, że kiedy obejrzycie się pod koniec swojego życia wstecz i zobaczycie na swoje owocne życie, ujrzycie, że nie ma rzeczy, której by Bóg nie mógł uczynić dla człowieka, który jest mu całkowicie oddany. Jeśli tylko zdecydujesz, nawet teraz, mówiąc, Panie, wiele lat straciłem w moim życiu, ale jednak resztę chcę przeżyć na chwałę Bożą. Nie chcę szukać swego. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze kilka innych wersetów. Filipian, 2 rozdział. To taki kolejny werset, który możesz wziąć i żyć go całe swoje życie. Werset 5. Bądźcie takiego samego usposobienia, miejcie takie samo usposobienie, jakie Jezus miał. Miejcie tą samą postawę, jaką Jezus miał. I co to takiego było? To są dwie rzeczy takie szczególne wymienione o nim. Jedną to jest to, że nie upierał się przy postaci Bożej, że uniżył się i zszedł na dół. Ale te rzeczy, które są tutaj wymienione, to jest totalna taka wolność od skoncentrowania na sobie, od samolubstwa i od dumy. Te dwie rzeczy są wymienione tu w wersecie 3. Te dwie rzeczy. Nie czyńcie nic ze względu na samolubstwo i pychę. Weźcie ten werset do siebie poważnie, na serio. Panie, od dzisiaj nie chcę nic czynić w moim życiu, coś, co jest egoistyczne. I teraz w wersecie 4. Nie chcę patrzeć tylko na mój egoistyczny interes, ale też na interes innych. Takie było usposobienie Jezusa. I tak po pierwsze, długo zanim Jezus przyszedł tutaj na ziemię, jeszcze wtedy, kiedy był w niebie, i kiedy tak spojrzał tutaj w dół na ziemię i zobaczył to, jak ludzie żyją w ten żałosny sposób, skoncentrowany na sobie, które prowadziło ich do piekła, mógł przecież wtedy powiedzieć, ze mną wszystko w porządku, mi tutaj dobrze, jestem z Ojcem, mam dobry czas, jest Duchem Świętym i ze wszystkimi aniołami. Ale on tam nie mógł wysiedzieć, kiedy widział tych wszystkich ludzi, że nie mogą oni się radować tym, czym on się raduje. On pragnął bardzo, by oni radowali się tym, czym on się raduje. i postanowił, że pójdę tam na dół, żeby oni mieli to, co ja tutaj mam. I nawet jeśli przyjdzie mi zapłacić tą ogromną cenę, to nic, to okej. Oni mnie odrzucą, zabiją, ale to w porządku. Ale jeśli tylko mogę ich pociągnąć do tego życia, to jest to warte. To był ten duch, który sprawił i przyprowadził Chrystusa tu na ziemię. Ogromne współczucie i myślenie o innych, troska o innych, by inni mogli radować się tym właśnie duchowym życiem, którym on się radował. Powiem wam, że to jest część tej prawdziwej duchowości. I teraz, jeśli jesteś takim chrześcijaninem, który jest skupiony na sobie, ze mną wszystko w porządku, jestem zbawiony, idę do nieba, ale nie masz baczenia na innych, to nie jest duch Chrystusa. Duch Chrystusa był gotowy zapłacić wszelką cenę, by przywieść innych do Królestwa Niebios. On nigdy nie szukał swego. I wiecie, że ten to właśnie duch kierował tymi wszystkimi misjonarzami od XVIII wieku, około 1780 do 1950 roku. I to całe poruszenie kierowało tymi misjonarzami do tych wszystkich dżungli, do ludzi. I nie mówię tutaj o tych wszystkich ludziach, którzy nie mieli pracy i nie mieli co robić ze swoim chrześcijańskim życiem i udali się, ale mówię tutaj o ludziach, którzy naprawdę mogli zarabiać duże pieniądze, byli bogaci, ale porzucili to, co mogli robić i porzucili ten komfort, w którym mogli żyć. I nie przybyli tutaj do Azji, do Indii, by mieszkać jak ci obecni teraz kaznodzieje w pięciogwiazdkowych hotelach. Tamci udawali się do dżungli, do trudnych, trudno dostępnych miejsc. Ci poświęcili wszystko po to, by przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Jeśli ktokolwiek z was tutaj uważa się za duchowego, to polecam wam przeczytać tą biografię wielu z tych misjonarzy. One was pomniejszą do takiego rozmiaru. Kiedy je przeczytacie, to was tak zredukują. One mnie zredukowały również. Mamy teraz takie pokolenie rosnące dzisiaj, niestety, które nie przeczytało tych biografii. Pozwólcie, że zapytam was tutaj, młodzi ludzie i was starszych też, ilu z was przeczytało takie właśnie biografie? Opisy o tym, co ci misjonarze robili w tamtych dniach. I dlaczego wskazałem tą datę 1950? Dlatego, że wszyscy ci misjonarze, którzy przyjeżdżali po tych 50 latach, byli turystami, wizytatorami. To już nie byli misjonarze. Przyjeżdżali na takie misyjne strzały, 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, może 1 rok. To nie są misjonarze. Przyjeżdżali często, by uspokoić swoje sumienie. Ale ci, którzy przyjeżdżali do lat 50, bardzo ich szanuję, to byli bardzo pobożni mężczyźni i kobiety. Oni nie byli turystami, oni nie poszukiwali swojego. Oni szukali dobra innych. To był duch Chrystusa. Mieli postawę, raduje się tak bardzo tym życiem Chrystusa, że chce to udzielić innym. I teraz, mimo że Bóg być może nie powołuje cię, byś był misjonarzem do takich pogańskich krajów, jednak ten duch jest ten sam. Musisz mieć taką postawę, że Panie, ja mam takie wspaniałe życie, muszę je podać dalej, muszę je dać innym. Nie mogę trzymać go dla siebie. I zrobiłem wszystko, co możliwe, by rozprzestrzenić Twoje słowo. I nawet mimo, iż Twoje powołanie może nie jest bycie ewangelistą, ale możesz dzielić się tą cudowną prawdą o przezwyciężaniu grzechu. Spójrz, jak miliony chrześcijan jest pokonanych. Spójrz, jak miliony chrześcijan jest wciąż w depresji, jak wielu wciąż traci panowanie nad sobą, wciąż kochają pieniądze, wciąż pożądają oczami, popadają w cudzołóstwo. Tak wielu ogląda brudne filmy w telewizji. Czy nie masz pragnienia ich uwolnić? Czy nie potrzebujesz im powiedzieć, że jest lepsze życie, żeby nie oglądali tych wszystkich śmieci? Ale jak możesz to uczynić, skoro sam nie jesteś uwolniony od tych rzeczy? Drodzy bracia i siostry, jest ogromna potrzeba, jak tylko zbliżamy się do końca czasów. Potrzeba ludzi, którzy by chodzili w pionowy sposób, wyprostowany, właściwy. Którzy będą postępować inaczej niż cały świat dookoła. Którzy nie poszukują, by żyć w taki sposób, jak cała reszta świata żyje. Ale którzy żyją w sposób, jaki Jezus żył. I chcę postawić przed wami takie wyzwanie, byście powiedzieli: Panie, chcę przez resztę mojego życia żyć tak, jak Jezus żył. On nie szukał swego, nie robił nic ze względu na egoizm. Nie czyńcie nic ze względu na próżną chwałę. Nie czyńcie nic, gdzie byście patrzyli na innych z góry. Widzicie, egoizm w świecie przejawia się w takiej rzeczy, że życzysz wszystkiego, co dobre dla swojej rodziny, ale nie życzysz tego samego dla innych ludzi. Jeśli tylko widzisz, że coś się dobrze komuś poszczęściło, to ty się czujesz taki trochę nieszczęśliwy z tego powodu. Myślisz wtedy sobie, że życzyłbyś, aby troszeczkę nieszczęścia się zdarzyło takiej osobie. To pokazuje właśnie przewrotność i zło, jakie szatan włożył w umysł Adama. Wszystko przeszło przez pokolenia na nas. To właśnie pragnienie, że dobre powinno spotkać mnie, ale nie innych. Jeśli właśnie myślisz w taki sposób, to muszę ci powiedzieć, że masz ducha piekła, centralnie w środku swojego serca. Mam tu na myśli, że możesz przychodzić na spotkanie, klaskać w ręce i śpiewać. A jeśli masz takie coś w swoim sercu, to piekło mieszka w twoim sercu. To jest duch takiego piekła. Możesz myśleć: nie chcę, by inni mieli to, co jest naprawdę dobre. Możesz mieć takie skryte myśli, że nie chcę, żeby innym się powodziło, że nie chcę, żeby dobrze się działo z innych dziećmi. Ale za to oczywiście ma być wszystko dobrze ze mną. Ma się szczęścić moim dzieciom. To jest właśnie duch piekła. To nie jest duch nieba. Zapytaj sam siebie, czy takie coś masz. A jeśli byś nie wiedział, to ci powiem, że wszyscy to mamy. Kiedy zaczynamy nasze chrześcijańskie życie, a nazywa się to ciałem. A jedyną osobą, która jest wolna od tego, to ta, która się oczyściła, która wykryła to i powiedziała do Pana: Panie, ja mam to i chcę to wyrzucić z siebie. A skąd ja wiem, że wy to macie? Bo ja to miałem sam w sobie. Dlatego też wiem, że wy to macie, bo też jesteście potomkami Adama, tak jak ja. I wiem, że dopóki radykalnie się z tym nie rozprawimy, to nie odejdzie. To jest jak taki korzeń, jak rak. Zapytaj sam siebie, czy naprawdę możesz radować się z innymi, którzy naprawdę się radują? Czy też znajdujesz skrytą niechęć? Pomimo tylu lat spędzonych tutaj u nas w kościele, jak piekło wciąż może przebywać w twoim sercu? Dzieje się tak, ponieważ nie bierzesz słowa poważnie. Chcę was zachować, bracia, od religijności, ponieważ ja odpowiem przed Bogiem pewnego dnia, kiedy wy staniecie przed Nim. Ja nie mogę powstrzymać was przed pójściem do piekła, jednak mogę was ostrzec, że możecie tu łamać z nami chleb przez 25 lat, a wciąż pójdziecie do piekła. Słuchajcie tego, ja w to wierzę. Jeśli nie weźmiecie swojego chrześcijańskiego życia serio, jeśli nie powiecie: Panie, uwolnij mnie od tego egoizmu, uwolnij mnie od życzenia czegokolwiek złego innej osobie, uwolnij mnie od ukrytej przyjemności z powodu czyjegoś nieszczęścia, uwolnij mnie od ukrytej radości, jeśli kogoś coś złego spotykam. Wszechmocny Boże, uwolnij mnie od tego wszystkiego i wyrzuć to piekło z mojego serca. Pragnę nieba w moim sercu. Chcę Ducha Świętego. Pewnego razu rzekłeś: Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu, ale zapytaj sam siebie, co mieszka w twoim sercu teraz. Czy jest to Duch Chrystusa, czy też potrzebujesz się upamiętać? Kiedy słyszymy prawdę Bożą i światło Boże świeci na nas, widzimy, jak żył Jezus. Panie, jakże niepodobny jestem do Ciebie. Czy wy wiecie, że ja wciąż w nocy szlocham do poduszki, dlatego że nie jestem podobny wciąż do Chrystusa w pewnych dziedzinach mojego życia? Kiedy wy mieliście takie coś, że szlochacie w nocy do poduszki, ubolewając, że: Panie, nie jestem taki jak ty, że wtedy powiedziałem tak albo uczyniłem w inny sposób, niepodobny do ciebie? Nie jesteście poważni wobec swojego chrześcijańskiego życia, dlatego macie tyle problemów. Nic dziwnego, że dotykają was też różne choroby. Weźcie swoje życie poważnie i mówię tutaj szczególnie do tych, którzy są u nas w społeczności wiele, wiele lat. Nie mówię, nie zwracam się tutaj do tych, którzy dopiero dołączyli, są znowu zbawieni. Uczymy tych wszystkich rzeczy tutaj ponad 30 lat. Jeśli słyszysz je przez wszystkie te 30 lat i nic się nie zmieniło w twoim życiu, życiu, to zapewniam Cię, że przez kolejne 30 lat nic się wciąż nie zmieni, jeśli nie podejmiesz radykalnej decyzji w swoim sercu. Panie, chcę to wszystko wykorzenić z mojego serca. Przyłóż, proszę, siekierę do korzenia, Panie. Chcę przeprosić wszystkich, Panie. Jeśli będzie potrzeba, to pójdę do każdego w tym kościele i przeproszę, jeśli kogoś zraniłem. I powiadam wam, zacznijcie od takiego powoli przepraszania pojedynczo. Zobaczycie, jak to was upokorzy, upokorni. Jednak wciąż nie podejmujemy tych przeprosin, omijamy je z daleka, zranimy kogoś, ale nie przywracamy tego do właściwej pozycji, nie przepraszamy. Ponieważ to właśnie zraniłoby tą naszą dumę. Mówimy za plecami różne złe rzeczy o braciach i nie idziemy nawet wtedy przeprosić i powiedzieć: przepraszam, wybacz, że mówiłem tak źle o tamtej czy tamtej osobie. Przepraszam, wycofuję się z tego. Chcecie tak zrobić? Nie robicie? To nic dziwnego, że wasze problemy się dalej piętrzą. I będziecie je wciąż mieli, dlatego że nie jesteście poważni, a Bóg widzi, że nie chcecie się z tych rzeczy wycofać. Nie musicie wyznawać cudzych grzechów, wystarczy, że swoje wyznacie. Jest wciąż tyle światła, którego nie przyjmujemy, ponieważ chcemy podtrzymywać naszą dumę, naszą godność, reputację. Dopóki nie przyjdziesz uniżony do Chrystusa, nie powiesz: Panie, chcę zapłacić wszelką cenę bez limitu, chcę wszystko przywrócić do pionu, do porządku. Pomyślcie tutaj o Zacheuszu, jak bardzo radykalny był ten człowiek. Ilu z was, kiedy zabrałoby komuś pieniądze, byłoby gotowymi oddać w czwórnasób? Z trudnością znajduję takich ludzi w moim życiu. Niewielu jest gotowymi oddać nawet tą kwotę, którą zabrało. Niekoniecznie w czwórnasób. I Jezus mógł powiedzieć: hej, nie musisz oddawać w czwórnasób do Zacheusza. Ale Jezus powiedział, nie powstrzymywał go, powiedział: to oddaj w czwórnasób, uczyń ich szczęśliwymi. Po tym jak unieszczęśliwiłeś ich, zabierając im to wszystko, teraz uczyń ich szczęśliwymi, oddaj im w czwórnasób wszystko. Nawet go nie powstrzymywał i ja ciebie też nie powstrzymam. Jeśli chcesz oddać w czwórnasób, idź oddaj. Ty będziesz wtedy tą szczęśliwą osobą i ci ludzie też będą szczęśliwi. Ale wciąż wielu chrześcijan jest takich oszukujących i kalkulujących, wyrachowanych. I oni wtedy mówią: o, ile tutaj oddać, a ile dać dla Boga. I wiecie co? Bóg wtedy też tak kalkuluje. Ile wtedy tobie ma dać? Wtedy Bóg daje tobie taką malutką łyżeczkę łaski Bożej, dlatego że ty dajesz malutką łyżeczkę Jemu. I to wszystko wtedy co otrzymujesz. Są też inni ludzie, którzy otrzymują rzeki łaski od Boga, dlatego że oni dają rzekę taką z siebie dla Boga. Tyle, ile dasz, tyle samo tobie zostanie oddane. Tą samą miarą, tak to działa. Widziałem już to. Bóg będzie traktował ciebie w taki sposób, jaki ty traktujesz innych ludzi. Traktujesz ludzi z miłosierdziem, współczuciem i uprzejmością innych, to Bóg też będzie cię traktował z miłosierdziem, współczuciem. Wszystko jest takie odmienne od tego świata. Chodzenie wypionowanym prosto, we właściwy sposób, w tym całym przewrotnym świecie. Pozwólcie, że wspomnę inną jeszcze rzecz. Jedną taką rzeczą charakterystyczną dla ludzi w świecie jest ciekawość. Każdy jeden w świecie jest ciekawy. Nie musicie na ten temat się edukować. Od niewykształconej osoby na wsi, aż do wykształconego przełożonego gdzieś w mieście. Wszyscy są ciekawi, co u innych się dzieje. Oni chcą wiedzieć wszystko o innych ludziach. Chcą wiedzieć to, chcą wiedzieć tamto. Wszystkie te bezużyteczne informacje, które nie pomogą nam w ani jednym dniu, ale oni chcą wiedzieć to, tamto. Chcą wszystko słyszeć i w ten sposób plotki się rozchodzą. I to nie dotyczy tylko niewierzących. Jest mnóstwo plotek między wierzącymi, szczególnie podczas modlitewnych spotkań. Są wtedy takie krótkie spotkania plotkarskie. Mówimy o tym, mówimy o tamtym, o tej osobie i o tamtej osobie. I w rzeczy samej to jest taki najlepszy czas dla niektórych wierzących, jakim upływa podczas spotkania, kiedy mogą z ciekawością porozmawiać, kto się z kim ożenił, kto tam zaszedł w ciąży. Takie rzeczy mnie najmniej interesują. Ja chcę natomiast wiedzieć, jak mam przezwyciężyć grzech w moim życiu. Ja chcę się dowiedzieć, co mam zrobić, by być podobnym do Chrystusa. Nie interesuje mnie, kto tam zaszedł w ciążę, kto się z kim żeni. Jeśli ciebie takie rzeczy angażują, interesują, to nic dziwnego, że masz wciąż tyle problemów. Nic dziwnego wtedy, że przychodzisz na spotkania, śpiewasz, modlisz się, ale nigdy w życiu nie rośniesz duchowo. Ilu z was teraz będzie takimi radykałami, by powiedzieć: Panie, nie chcę być ciekawy czegokolwiek, co nie dotyczy mnie. Ja chcę być ciekawy tylko odnośnie grzechu w moim życiu. To mnie niech interesuje. Ja osobiście nie jestem zainteresowany cudzymi historyjkami, poza tym, żeby tylko im błogosławić, pomóc im jak trzeba. Jak mają potrzebę, to żeby im pomóc. Nie interesuje mnie, by dowiadywać się, kiedy co tam zdobyli, co tam zrobili. Taka sama liczba, ile diabeł wkłada tobie to wszystko do głowy, to tyle samo właśnie jesteście zajęci przez te rzeczy. I oni wciąż nazywają się chrześcijanami. Oni nie są chrześcijanami. Oni są zwykłymi niewierzącymi, udającymi chrześcijan. Wiecie właściwie, co oznacza słowo chrześcijanin? Chrześcijanin oznacza Pani Jezusowa, Chrystusowa. Samo jak moja żona, kiedy poślubiła mnie, przejęła moje nazwisko. I kiedy ktoś należy do Chrystusa, staje się Chrystusowy. To, co znaczy chrześcijanin. Panie, jestem teraz Tobie oddany. Chcę robić to, co Ty chcesz. I chcę być teraz zainteresowany tylko Tobą i mną, nie żadnymi innymi ludźmi. Pozwólcie, że pokażę Wam werset w 1 Samuela, 6 rozdział. Jest to jeden z tych wersetów, który mówi w Starym Testamencie, co Bóg myśli o ciekawości. Arka Przymierza to był taki sekretny, tajemniczy kawałek mebla w Starym Testamencie, którego nikt nie mógł dotknąć. Lub też zajrzeć do środka. Wszyscy wiedzieli, że tam są tablice przymierza, że jest tam manna ukryta oraz laska. Były tam te trzy rzeczy schowane. I wszyscy o tym wiedzieli, jednak niewielu to widziało. I oto kilka pokoleń po Mojżeszu czytamy, że arka była trzymana w miejscu Bet-Szemesz. I w wersecie 19 mowa jest, że Pan wytracił w Bet-Szemesz 50 tysięcy 70 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej z ciekawości. Uderzył ich bezwzględnie. I całe miasto lamentowało, wołając, któż ostoi się przed obliczem Boga Świętego i do kogo uda się on od nas. Zostali oni zabici, dlatego że interesowali się nie tym, co ich dotyczyło. Nie popełnili cudzołóstwa, nikogo nie zabili. Po prostu byli ciekawskimi. Chcieli zwyczajnie zobaczyć, co tam jest. O, słyszeliśmy, że tam coś jest ciekawego. I wtedy Bóg ich zabił. Pilnujcie swojego interesu. Ja się tutaj z tego uczę i biorę to bardzo poważnie, dlatego że widzę, jak Bóg poważnie to traktuje. To nie jest twój biznes, to nie twoja sprawa. Dlaczego wtrącasz swoją głowę w nie swoje sprawy? W 1 Piotra, 4 rozdział, widzimy coś podobnego w Nowym Testamencie. Jest tu mowa w wersecie 15. W 12 jest napisane umiłowanie. To jest skierowane do wierzących. Popatrzcie się tutaj na tych wszystkich przewrotnych ludzi. W 15 czytamy: upewnij się, że nikt z was wierzący jest mordercą, złodziejem, czyniącym zło oraz wtrącającym się w cudze sprawy. Jak wam się to podoba? Takie cztery rodzaje złych ludzi. Mordercy, złodzieje, czyniący zło i wtrącający się w cudze sprawy. Ciekawcy ludzie, możecie przeskoczyć te wszystkie pierwsze trzy, ale to czwarte jest postawione w tym samym rzędzie tej kategorii. Wtrącanie się w nie swoje sprawy. Wierzę, że to jest niemalże pierwszoplanowy powód, dla którego wielu wierzących nie rośnie duchowo. Nigdy nie poprzestali być wtrącającymi się, takimi ciekawskimi w cudze sprawy, w sprawy, które ich nie dotyczą. Ich oczy są zawsze otwarte, wyglądające i spoglądające na takie rzeczy. I oni bynajmniej nie doglądają, nie wyszukują takich ludzi, którzy są podobni do Chrystusa, by być takimi jak oni. Gdyby tak było, to byłoby to cudowne. Gdyby tylko ich oczy były takie otwarte i wyszukujące jakichś pobożnych braci, sióstr, którzy są podobni do Chrystusa i gdyby mówili, że Panie, chcę być taki jak on czy ona. Jeśli natomiast zamiast tego twoje oczy są otwarte i wyglądają z ciekawością, pozostaniesz w takiej samej pozycji na zawsze. Lub też jeśli twoje uszy są takie właśnie otwarte, nasłuchujące różnych tych ciekawostek, newsów, takich, jak to się mówi, takie soczyste wieści. Taki właśnie jest świat. Świat jest do góry nogami przewrócony. Świat jest pełen takich ludzi właśnie chodzących dookoła, ciekawskich, co się u kogo dzieje, ale jednak pośród tego całego świata jesteś ty chodzący pionowo, wyprostowany we właściwy sposób. Nie zainteresowany w żaden sposób tymi rzeczami. Żadną z tych rzeczy, która ciebie w ogóle nie dotyczy. To jest właśnie takie chodzenie we właściwej postawie, na nogach. I to jest bardzo praktyczne. Możesz to ujrzeć w wielu innych chrześcijan, ale możesz też sam w sobie zobaczyć, dlaczego masz wciąż tyle problemów w swoim życiu. Ponieważ chodzisz na głowie zamiast na nogach. Stań stopami na ziemi, stań pionowo. Zacznij chodzić normalnie. Nie tak jak reszta tego świata. Natomiast zamiast tego możesz czynić, tak jak tutaj jest w 17 wersecie, osądzajmy sami siebie, bądźmy bardziej ciekawskimi, co się dzieje w nas samych. I mamy tu wspomniane takie o dwóch ciekawościach, o dwóch takich zainteresowaniach w wersecie 15 i 17. Jedno zainteresowanie to jest bycie ciekawskim o innych ludziach. Drugie natomiast dotyczy byciu ciekawskim czy zainteresowanym nami samymi. Wiecie, że duża liczba kobiet jest bardzo podejrzliwa odnośnie ich mężów. I oczywiście wiemy, że jest dużo mężów złych, no ale nawet jeśli taki jest mąż właściwy, wierzący, poprawny, to kobiety są takie właśnie podejrzliwe, takie, o, coś tam zawsze doszukują, coś tam zobaczą. I tu powiadam wam, siostry, zajmijcie się sobą samymi. Bóg się zatroszczy o te inne osoby. Poprzez waszą ciekawskość nie rozwiążecie żadnego problemu. Podajcie mi chociaż jeden problem, który został rozwiązany poprzez ciekawość. Bądźcie ciekawe, natomiast zainteresowane tymi rzeczami, które są naprawdę ważne. W szkołach uczą, by dzieci były ciekawe odnośnie przyrody, odnośnie nauki, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak. Dlatego też dokonano tak wielu odkryć. To jest dobra rzecz. Ale bycie ciekawskim odnośnie cudzych spraw, wydarzeń, to jest demoniczne. Jezus nie interesował się dowiedzieć się, co tam się dzieje u ludzi. To, co powinienem wiedzieć, to Pan mi objawi. Ja nie muszę latać i tam dopytywać się dookoła wszystkich i robić wywiad. Wierzę, że tutaj w naszym kościele to jest taki problem numer jeden, że wielu seniorów, braci starszych i sióstr nie rośnie duchowo, dlatego że są ciekawskimi, wtrącają się w cudze sprawy. Nie spędzają wystarczająco czasu nad osądzaniem samych siebie. Oni nie spędzają wystarczająco czasu szukając poduszkę, dlatego że nie są tacy jak Chrystus. Oni są zbyt zajęci w umyśle, co się wydarzyło tu, co się wydarzyło tam, tak wieloma bezużytecznymi rzeczami, które wypełniają ich umysł. I cała ta przestrzeń w ich umysłach, która powinna być wypełniona Słowem Bożym, jest wypełniona tymi wszystkimi bezużytecznymi rzeczami. I wtedy, kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, nie ma już w umyśle na to miejsca. Czy wiecie, że wasz umysł nie ma nieograniczonej pojemności? Pozwólcie, że wam coś powiem. Ten wszechświat to jest ogromna rzecz, ale wasz umysł to nie jest jak wszechświat, jest jak pokój. I w tym pokoju możesz postawić tylko ograniczoną ilość rzeczy. Rozumiecie to? Jeśli chcecie coś jeszcze tam dołożyć i wstawić, to coś trzeba stamtąd wyjąć. Musicie wtedy zdecydować, co wkładacie do swojego umysłu, a co wyciągacie. Jeśli decydujecie trzymać się wszystkie te bezużyteczne śmieci w swoim umyśle dotyczące innych ludzi, a potem chcecie włożyć Słowo Boże, okazuje się, że tam nie ma miejsca w waszej głowie. Jeśli chcecie tam trzymać informacje o 100 ludziach, co tam się u nich wydarzyło, to tam nie będzie miejsca na Słowo Boże. I dlatego tak wielu z nas jest ignorantami, nie znającymi Słowa Bożego. Powiem wam taki sposób, taki sekretny, mały sposób, jak zrobić, by wpuścić Słowo Boże. By naprawdę znać Słowo Boże. Powinniście się kategorycznie określić i powiedzieć, że wyrzucam wszystkie te bezużyteczne rzeczy i nie dopuszczę, by wkładać je do mojej głowy. I kiedy wyrzucisz te wszystkie zbędne rzeczy, powiesz, Panie, Tobie oddaję tą przestrzeń w mojej głowie, Panie. Chcę, żebyś wypełnił ją swoim Słowem. I zobaczysz wtedy po pół roku, co się stanie z Twoim życiem. Powiem wam, że rzeczy się zmienią w waszym życiu. Mówię wam, bo ja też tak zdecydowałem. Ja mam taką samą naturę jak wy. Od Adama. Paweł mówi o swoim ciele w 1 Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. I tak nasze ciała chciałyby jeść, 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 jeść. Ale Paweł mówi, nie, nie będziesz jeść. Nie możesz jeść cały czas, tylko dlatego, że chcesz i być grubym i chorym. Ja zamierzam dyscyplinować moje ciało, by jadło trochę mniej. Podobnie mój umysł pragnie tych informacji, tych informacji, tych informacji, a ja ćwiczę mój umysł, by był wypełniony tym, co potrzeba, nie tym, czego on pragnie. Czy wy też dajecie swoim dzieciom wszystko, czego one pragną? Jeśli tak, to jest najlepszy sposób, by mieć takie bezużyteczne, zepsute dzieci. I tak dajcie dla swojego umysłu wszystko to, czego on chce, a będziecie mieli bezużyteczny, zepsuty umysł. A jednak mówicie swoim dzieciom, nie, tego ci nie kupię, tego nie możesz mieć. Tak samo możesz powiedzieć swoim oczom, nie spojrzę na to. Nie spojrzysz na ten obraz, nie będziesz czytał o tej historii, nawet jeśli to jest w wiadomościach, w gazecie. Ja nie zamierzam czytać tego wszystkiego. Jaka jest użyteczność z tego? Przecież to mi nie pomoże ani odrobinę. Jaka macie korzyść z tego, użyteczność, że przeczytacie o tym, że ktoś tam gdzieś kogoś zgwałcił? W czym ci to ma pomóc, bracie? Poza tym, że pobudza to twoje namiętności i napełnia cię tymi wszystkimi bezużytecznymi wiadomościami, które wcale nie czynią cię duchowym. Ale wtedy kolejny jakiś zakątek twojego umysłu już jest zajęty i nie masz już miejsca. Kiedy chcesz czytać Słowo Boże, to nie ma na to miejsca. Ponieważ twój umysł jest wypełniony śmieciami i taki właśnie jest świat. My jednak chcemy być inni. Chcemy chodzić pionowo, we właściwy sposób, w przewrotnym świecie. W świecie ze złym poczuciem wartości, wypełnionym tymi wszystkimi śmieciami w umysłach. My zamierzamy postępować, wypełniając umysł tymi pożytecznymi informacjami o innych. Na przykład możecie za niewielką kwotę zasubskrybować jakiś informator o pracy misyjnej w północnych Indiach. Możecie być ciekawi na takie tematy. Ja tak robię, ja się dowiaduję, co się dzieje w tej materii. Lub też, jak nie macie pieniędzy, możecie zasubskrybować jakąś stronę, by poczytać trochę o prześladowaniu chrześcijan w innych zakątkach świata. Ja jestem bardzo ciekawy, by poczytać o takich wiadomościach. Czytam o tym każdego tygodnia. Ja chcę wiedzieć, co się dzieje z moimi drogimi braćmi i siostrami. W Chinach, w Etiopii. Wiecie, dostaliśmy e-mail od jednego brata z Etiopii w środku Afryki. I ten brat był tak zachwycony tym, co usłyszał na naszych stronach, że przetłumaczył to i na jakąś książkę w ich własnym dialekcie tam erytrejskim. Byłem tą informacją zachwycony. Nawet wysłał nam kopię tej książki. I potem też przeczytałem na takiej stronie, że wielu z Etiopczyków zostało zamkniętych i nawet zabitych. Już nigdy więcej o tym bracie nie usłyszałem, ale jestem szczęśliwy, że dane było mi się z nim skontaktować i zachęcić. Czy wiecie, co się dzieje z resztą świata? Teraz jest tak łatwo dowiedzieć się. Jeśli przestanę być wścibskim w rzeczach, które mnie nie dotyczą, mogę się dowiedzieć te rzeczy, które są interesujące, właściwe. Światowi natomiast ludzie są zainteresowani, by się dowiedzieć, jak zrobić pieniądze, interesują się życiem innych, interesują się tymi wszystkimi bezużytecznymi rzeczami, ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, odnówmy, pozwólmy, by nasz umysł był odnowiony. I powiedzcie, Panie, ja chcę postępować we właściwy sposób, chodzić tak właściwie. Nie chcę mieć umysłu wypełnionego tym, czego ja pragnę, co zadowala mnie. Panie, pomóż mi być bardziej podobnym do Chrystusa, mieć więcej współczucia wobec innych ludzi, którzy są w potrzebie. To może pomóc nam modlić się o innych. Pomyślcie o sobie, jak użyteczne życie możecie żyć, nawet jeśli nigdy nie staniecie tutaj za pulpitem. Nawet jeśli nikt w kościele nie zna waszego imienia, możecie być najbardziej użyteczną osobą tutaj. Jeśli tylko powiecie, Panie, zamierzam przynieść Tobie moje życie i żyć takim użytecznym życiem, by mój umysł nie był okupowany przez te wszystkie bezużyteczne rzeczy, których szuka ten świat. Ja chcę, by mój umysł był zdyscyplinowany. Chcę myśleć o użytecznych rzeczach i myśleć o innych ludziach. Nie być ciekawskim, ale troszczyć się o nich. I pokaż mi, Panie, jak mogę im służyć, jak mogę żyć na Twoją chwałę, by podejmować moje decyzje, myśląc, Panie, co Ciebie uwielbi. Jeśli to Cię nie uwielbi, to nie będę tego robił. Pewnego razu Jezus przemawiał i jakiś człowiek podniósł rękę z taką prośbą, mówi, Panie, pomóż mi podzielić majątność z moim bratem. I wyobraźcie sobie, pośród duchowego przemawiania człowiek pyta tutaj o jakąś, z prośbą o podzielenie majątności. A Jezus mówi, nie, nie uczynię tego. To wynika z waszej chciwości. Jakaż to definicja chciwości? Słyszeliście kiedyś definicję chciwości? Kiedy bierzecie legalną część spadku po swoim ojcu, a jest was dwójka synów, to jest chciwość. Kiedy jest tylko dwójka dzieci i masz połowę do odebrania swoją, to czy to jest chciwość, by wziąć swoją część? Według Jezusa tak. Według świata już nie. Według świata to jest walcz i bierz. A Jezus mówi nie. To jest chciwość. I zamierzam ćwiczyć mój umysł, by myśleć tak, jak Jezus myśli. Nas w rodzinie było trzech i kiedy przyszło do podziału majątku ojca, pomyślałem, Panie, ja chcę myśleć tak, jak Jezus myśli. Wyobrażałem sobie, że jest tylko dwójka dzieci w mojej rodzinie, a mnie tam nie ma. I powiedziałem do ojca, chcesz to podziel tam do nich, ja nic nie chcę. Nie jestem zainteresowany. I to samo zrobiliśmy ze spadkiem mojej żony. Chcę ćwiczyć mój umysł, by myśleć, jak Jezus myśli. Nie chcę ani nawet jednego atomu chciwości w moim umyśle. A czy ja cierpię jakieś braki? Popatrzcie się na mnie. Wielu z was, bracia, zna mnie ponad 30 lat. Widzieliście mnie w dniach, kiedy się też zmagałem z różnymi rzeczami. Bóg nigdy nie pozwoli, byśmy upadli. Jednak moje dzieci nigdy nie żebrały na ulicy, ponieważ ja poszukiwałem najpierw Królestwa Niebios. Szukajcie wpierw Królestwa Niebios i Jego sprawiedliwości, a Bóg to uhonoruje. Zatroszczy się On o wszystkie wasze potrzeby. Wtedy to na koniec twojego życia, twoje życie musi być taką demonstracją tej prawdy o tym, że Bóg zatroszczy się, byś miał wystarczająco tu na tej ziemi. Nie za dużo, jeśli tylko żyjesz dla Królestwa Niebios. Ja dziękuję Bogu, że nigdy nie dał mi tyle, by to mnie zniszczyło. On wie dokładnie, ile nam dać. Bracia i siostry, to jest ten sposób, w jaki powinniśmy żyć. Kompletnie odwrotny od tego, jak reszta świata żyje. Jeśli będziecie pytać o to Ducha Świętego, on wam pokaże różne inne aspekty. Niech Bóg nam w tym pomoże. To jest kwestia tego, jak zamierzacie osobiście odpowiedzieć na to, co Duch Święty mówi wam w osobisty sposób. Zapomnijcie o wszystkich innych i powiedzcie, Panie, rozpraw się ze mną w moim umyśle. Przeobrażenie rozpoczyna się w myśleniu. Światowość jest w naszych myślach, w naszym myśleniu. Obyśmy tak powstali do pionu we właściwy sposób w naszym myśleniu. Pomódlmy się. Panie, pomóż nam. Panie, obawiam się, by być religijnym, a nie duchowym. Boję się też, Panie, że ludzie tutaj zgromadzeni mogliby być religijni i okłamywać sami siebie. Proszę Cię, Panie, potrząśnij nami dzisiaj. Potrząśnij nas, Panie, z takiego samozadowolenia i zrób coś drastycznego. I pomóż nam żyć w taki sposób, jaki chcesz, byśmy żyli w tych dniach ostatecznych. Jako ci, którzy rozumieją, w jakich czasach żyjemy, abyśmy byli rodzajem ludzi, mężczyzn i kobiet, których pragniesz mieć tutaj na ziemi, abyśmy mogli o Tobie świadczyć. O to prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.